Drodzy bracia i siostry, kiedy śledzimy służbę apostoła Pawła, to warto pamiętać, że i on, i inni apostołowie mieli określony cel w tej służbie. Przede wszystkim ogłaszali wielką tajemnicę, która stała się udziałem wierzących w pierwszym wieku. Ta tajemnica polegała na tym, że nie tylko Żydzi byli członkami ludu Bożego, ale także poganie zostali włączeni na równych prawach do ludu Bożego, do ludu Nowego Przymierza. I co więcej, jak mówi list do Kolosan, pierwszy rozdział, werset 27, tą tajemnicą jest Chrystus z was, nadzieja chwały. Mesjasz, Pan Jezus, obiecany przez proroków, nie tylko, że stał się Mesjaszem i Zbawicielem Żydów, ale także i pogan, ale to jeszcze nie wszystko. Mógł w nich zamieszkać przez wiarę w ich sercach, jak mówi list do Efezjan. I apostoł Paweł w liście do Kolosan, pierwszy rozdział, werset 28 pisze: Jego my głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka z całą mądrością, abyśmy mogli postawić przy nim każdego człowieka jako doskonałego w Chrystusie Jezusie. Taki cel apostołowi i innym przyświecał, żeby wierzący stali się w pełni rozwinięci w Chrystusie, w pełni dojrzali. Nie jest to łatwe zadanie, jest to zadanie też nauczycieli, jak mówili z Efezjan, czwarty rozdział i innych, którzy służą w Kościele. I celem tego jest to, jak czytamy w czwartym rozdziale, wersecie 13 listu do Efezjan, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i do głębnego poznania Syna Bożego, do męża doskonałego, do wymiaru w pełni dojrzałości Chrystusa lub Chrystusowej. Lecz nie jest to wszystko tak słodko. Te cele są wspaniałe, ale są na tej drodze przeszkody. Apostoł głosił Kolosanom Chrystusa jako tego, jak mówi drugi rozdział, werset trzeci, w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Ale nie wszyscy się z tym zgadzają. Nawet jeśli deklarują, że w to wierzą, życie nieraz potwierdza coś innego. I apostoł Paweł musiał się zmagać i w Kolosach, i w innych miejscach z czymś takim jak zwiedzenie. Zwiedzenie jest najpoważniejszą przeszkodą w tym, aby ktoś mógł dojść do dojrzałości w Chrystusie. I apostoł po tym, jak wyjaśnił w drugim rozdziale, w wersecie trzecim, że modlił się o to, aby poznali tego, w którym są wszystkie skarby mądrości poznania, to znaczy Chrystusa, aby go dogłębnie poznali, zaraz potem pisze, a to mówię, aby was ktoś nie zwiódł podstępnym dowodzeniem. I to jest bardzo ważne, że istnieje coś takiego jak podstępne dowodzenie. Coś z pozoru logicznego, słusznego, coś co wydaje się właściwie mądre, zasadne, ale jest jednak zwodnicze, oszukańcze. Apostoł rozwija tę myśl dalej, mówi, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc ład wasz i niewzruszoność waszej wiary w Chrystusa. Kolosan miał za co chwalić. To byli ludzie, którzy znali Pana Jezusa, chociaż byli zagrożeni herezją, fałszywą nauką, to jednak ich nabożeństwa, ich wielbienie Boga było uporządkowane. Ich wiara była zasadniczo niewzruszona, przynajmniej w większości tego kościoła lokalnego. I mówi on tutaj o ładzie, które to słowo dotyczy takiego porządku. Jak czytamy w toruńskim przekładzie Nowego Przymierza, wywodzi się z wojskowości, oznacza właśnie szereg wojska, układ, porządek, ład, ranga. Prawdziwy zbór chrześcijański, prawdziwy Kościół cechuje taki ład, porządek, nabożeństwa są uporządkowane, nie jest to jakiś nieuporządkowany chaos, jakieś szaleństwo. No niestety trzeba powiedzieć, że coraz więcej jest wspólnot chrześcijańskich, o ile jeszcze chrześcijańskimi je można nazwać, gdzie nabożeństwa są bardzo chaotyczne, gdzie występuje jakiś rodzaj wręcz szaleństwa, gdzie Słowa Bożego jest bardzo mało, gdzie więcej jest hałasu, różnego nieuporządkowanego mówienia językami wszyscy naraz i różnych innych przejawów dziwnych rzeczy. Zetknąłem się z tym osobiście. Moi niektórzy przyjaciele czy znajomi wręcz uciekali po odwiedzeniu takiej społeczności, bo czuli, że tam jest niezdrowy duch. I o Kolosanach trzeba było powiedzieć jednak inaczej. Tam panował pewien porządek. tam wiara była ustabilizowana, ale to nie znaczy, że nie było zagrożeń. Paweł pisze dalej, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. To znaczy, że zwraca się do ludzi wierzących. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 17, powiada, że ludzie wierzący to są ci, którzy znaleźli się w Chrystusie. Drugi list do Koryntian, 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Dziecko Boże to jest ktoś, kto znalazł się w Chrystusie, kto znalazł się w innej rzeczywistości. Kiedyś podlegał grzechowi, diabłu, kiedyś mógł nawet być człowiekiem religijnym, ale był targany swoimi pożądliwościami, żył pod działaniem grzechu. Tymczasem Ewangelia Jana, 1 rozdział 12 i 13 werset opisuje tych, którzy przyjęli Jezusa w ten sposób. Tym jednak, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, to jest wierzącym w Jego imię, którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. To są ludzie duchowo odrodzeni, którzy nie z jakiejś inspiracji ludzkiej nawrócili się, narodzili na nowo, tylko jest to wyraźne działanie z góry, z nieba. To są dzieci Boże, które przyjęły Jezusa. I skoro przyjęliśmy Jezusa, mamy w Nim dalej chodzić. To nie jest wcale takie oczywiste. Łatwiej zacząć życie z Chrystusem, niż je kontynuować. Nawet w sferze ludzkiej łatwiej pewne rzeczy zacząć, niż skończyć. Mówi się, że łatwiej się ożenić, niż być żonatym, prawda? No, mężatki mogą też swoje tutaj dorzucić, że łatwiej może wyjść za mąż, niż być żoną męża cały czas i powiedzmy spełniać wszystkie wyzwania, obowiązki, jakie wiążą się z życiem rodzinnym. Podobnie łatwo jest wydać dzieci na świat. Trudniej jest o nie zadbać, wychować, kształtować w nich pobożność, karność. Nie jest to wszystko takie proste. Łatwiej pewne rzeczy się zaczyna niż kończy. Apostoł Paweł jednak wskazuje, że ci chrześcijanie, jak mówi werset 7, zakorzenieni są i budowani na nim i są utwierdzani w wierze, tak jak zostaliście nauczeni, mówi, obfitując w niej z dziękczynieniem. Także prawdziwi chrześcijanie są zakorzenieni w Chrystusie i chcą być coraz bardziej zakorzenieni w Nim, chcą mieć dobry fundament, a dzisiaj widzimy, że są rozpaczliwe starania niektórych wierzących, żeby taki fundament znaleźć. Nie znaleźli go w niektórych letnich zborach czy kościołach, gdzie nie ma konkretnej nauki, gdzie nie ma takiego wyraźnego nacisku na Chrystusa, gdzie głosi się zaczerpnięte z Ameryki czy z innych krajów jakiś pragmatyzm, jakieś punkty zaczerpnięte może z psychologii czy z techniki zarządzania. Tam nie znajdą zakorzenienia w Chrystusie, gdzie są różne nowe trendy, gdzie próbuje się pragmatyzmem zaspokoić potrzeby Kościoła. Mamy być też budowani na Chrystusie. To znaczy, On ma być naszą skałą, z którego wszystko wyrasta, i utwierdzani w wierze. Kiedyś mój jeden przyjaciel z Ameryki zauważył taką rzecz. Wielu jest ludzi, którzy przyznają się do Jezusa Chrystusa, utożsamiają się z Jezusem Chrystusem, ale niewielu jest takich, którzy żyją zgodnie z Jego przykładem i duchem Jego nauki, zwłaszcza w relacjach międzyludzkich. Jest to wielka prawda. Bardzo wiele osób przyznaje się do Jezusa Chrystusa, ale niewielu naprawdę skupia się na Nim, na Jego nauce. Dzisiaj myślę, że mamy do czynienia z wieloma dobrodziejstwami technicznymi, które mogą być źle lub dobrze wykorzystane. Na pewno w internecie można znaleźć dobre służby, misje chrześcijańskie, gdzie nie brakuje zdrowej nauki. Ale jest też wiele takich rzeczy, które są bardzo wątpliwe i budzą wątpliwości, budzą niepokój, mogą zwodzić. Jest wielu samozwańczych nauczycieli, którzy nie budują na Chrystusie, którzy próbują pociągnąć za sobą uczniów, czyli szukają zwolenników dla swojej doktryny, dla swoich wymysłów. I tutaj musimy być tego świadomi, tacy ludzie nie budują na Chrystusie. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, werset 29 i 30 ostrzegają. Ja bowiem wiem to, że po moim odejściu wejdą do was wilki drapieżne, nie oszczędzając statka. I spośród was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Tak więc są ludzie, którzy szukają zwolenników dla swojej doktryny, dla swojej nauki, nie kierują uwagi na Chrystusie. Przed laty była taka ewangelizacja w Toruniu zorganizowana, gdzie wielkie imię i nazwisko było tego mówcy, a Chrystus był malutkimi literkami tylko na dole wymieniony. To o czym świadczy, prawda? Na czym się buduje. Także musimy być świadomi tych zagrożeń, korzystać z dobrych materiałów. To nie jest grzechem, nie czujmy się winni. Jak najbardziej wiele służb, wiele misji służy nam pomocą i można korzystać. Chociażby tutaj literatura, czy Fundacji Ewangelicznej, czy Świadomego Chrześcijaństwa jest bogata w wiele dobrych nauk, wiele cennych pouczeń. Niemniej jednak utwierdzani w wierze musimy być przede wszystkim przez czyste Słowo Boże. Żadna literatura, choć jest cenna, nie zastąpi samego Słowa Bożego. Ona jest tylko pomocnicza i należy z niej korzystać. Niemniej Słowo Boże na pierwszym miejscu, żeby nie pomieszać i nie pomylić komentarza z samą nauką biblijną. To jest bardzo ważne. I mamy obfitować z dziękczynieniem, ale w taką wiarę. I bardzo ważna jest ta myśl, że mamy obfitować z dziękczynieniem. Okazuje się, że niewdzięczność była powodem pierwszego grzechu. Anioł szlachetny, stworzony jako święty anioł, który potem stał się szatanem, był niewdzięczny. Nie cieszył się z tego, co Bóg mu dał. Z tej służby, z tej misji, z tej pracy, z tego zaszczytnego stanowiska, które miał, ale zapragnął czegoś więcej. Także zło na świecie wzięło się z niewdzięczności. A pierwsi ludzie, nasi rodzice, też niewdzięczność ich zgubiła. Ktoś powiedział, że diabeł nie musi ci nic zabrać. Wystarczy, jeśli cię przekona, że to, co masz, ci się słusznie należy. Czyli żebyś uważał to za coś oczywistego, innymi słowy. Czyli że to po prostu tak musi być. No, to jest początek upadku. To może być też początek zwiedzenia, bo tu czytaliśmy tak, jak zostaliście nauczeni. Bardzo ważne jest, żeby nie rezygnować, nawet w obliczu głośno krzyczących ludzi coś innego, z tych prawd, które poznaliśmy na początku naszej drogi z Chrystusem. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście, pierwszy rozdział, zobaczmy, od 22 do 26 wersetu. Kto jest kłamcą, czy nie ten, kto przeczy, że Jezus jest Mesjaszem? Ten jest antychrystem, który zapiera się Ojca i Syna. Każdy, kto zapiera się Syna, nie ma i Ojca, a kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Wy więc, którzy słyszeliście to, co od początku, niech to w was pozostaje. Jeśli w was pozostałoby to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A taka jest obietnica, którą On nam złożył, życie wieczne. To napisałem wam o tych, którzy was zwodzą. Bardzo ważne jest, żeby trzymać się tego, czego byliśmy nauczeni na początku. Jeśli to były słuszne, sprawiedliwe, dobre rzeczy, jeśli te rzeczy spowodowały nasze nawrócenie, budowały nas, uświęcały, uszlachetniały, to trzymajmy się ich. Jeśli jednak by się okazało, że to były złe rzeczy, musimy oczywiście je odrzucić. Ale jeśli poznaliśmy dobre rzeczy, a dzisiaj ktoś krzyczy coś innego, ktoś mówi głośno coś innego, jeśli są wydawane książki podważające, czy organizowane konferencje podważające takie podstawowe prawdy biblijne, a są takie rzeczy, to pamiętajmy, dziękujmy Bogu za to, co poznaliśmy i trzymajmy się tego, nie dajmy się zwieść. A czasami jest taka pokusa, a może zrewiduje swój pogląd, a może on nie jest do końca słuszny. A może jest inaczej? Może ten Jezus nie jest w pełni Bogiem jednak, bo niektórzy mówią, że nie jest w pełni, jest takim mniejszym Bogiem. Czytaliśmy, że kto nie wyznaje Syna, ten nie wyznaje i Ojca. Także uderzanie w Jezusa Chrystusa to nie jest wcale taka zabawa, to nie jest taka gierka, to jest uderzanie w sam fundament. I dalej apostoł pisze, uważajcie, aby was ktoś nie prowadził jako swój łup, dzięki filozofii i próżnemu oszustwu opartemu na ludzkiej tradycji i elementarnych zasadach tego świata, a nie na Chrystusie. Jest bardzo ważne, drodzy, że są ludzie, którzy chcą mieć strefę wpływów. Chcą dla siebie ludzi podbijać pod swoją doktrynę, pod swoją naukę, mieć wpływ na ludzkie umysły, podbić je. Może nie zawsze są tego świadomi, ale ten, który jest ich mocodawcą, diabeł, jest tego jak najbardziej świadomy. I czym się posługują? Między innymi filozofią i próżnym oszustwem, opartym na ludzkiej tradycji i elementarnych zasadach tego świata, a nie na Chrystusie. I tutaj filozofia to jest piękny zwrot, więc piękne słowo po grecku, oznacza umiłowanie mądrości, ale jak wiemy, bardzo często w filozofii tej ludzkiej jest błądzenie, zwykłe błądzenie. I dzisiaj taką filozofią szczególnie popularną na Zachodzie jest neomarksizm. Wrócił z całą mocą marksizm, trochę przedefiniowany, inaczej rozkładane są akcenty, ale on jest bardzo rozpowszechniony. Spory procent studentów amerykańskich opowiada się obecnie za socjalizmem, a niektórzy nawet za komunizmem. I to jest wpływ neomarksizmu. Podobnie też w Europie Zachodniej neomarksizm się szerzy. Dlaczego to powinno nas interesować jako chrześcijan? Ponieważ ci ludzie szerzą ateizm. I to bardzo twardy ateizm. I ostatnio zdarzyło się tak, że pod wpływem tych wszystkich rzeczy niektórzy nawet znani ludzie poszli w ateizm. Niedawno wyrzekł się wiary Joshua Harris, którego książka została wydana w Polsce razem z Randy Alcornem, Zasada czystości. I przepraszał, że w tej książce gorszył ludzi, głosząc wysokie normy właśnie takie seksualne, tak, moralności seksualnej. Przeprasza teraz za to, co robił. A więc widzimy, że słowa Pana Jezusa, że niewiara się szerzy, są jak najbardziej aktualne. Ewangelia według Łukasza zapewnia, że przyjdzie taki czas, że wiary prawie w ogóle nie będzie na ziemi. W Łukasza 18,8 Pan Jezus mówi: mówię wam, że szybko wywrze pomstę, tylko czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie taką wiarę na ziemi? Coraz mniej tej wiary, coraz więcej niewiary. I dlatego to może uwodzić, to może wpływać. Podobnie też próżne oszustwa, takie z pozoru słuszne argumenty, ale jednak zupełnie nieprawdziwe, gdy im się przyjrzy ktoś głębiej myślący. Też elementarne zasady tego świata, czyli takie zasady świata bezbożnego, który nie zna Pana Jezusa, nie zna Boga, przeciwny jest Mu. Dzisiaj powstała filozofia już od szeregu lat, filozofia gender, prawda, która głosi, że kwestia płci człowieka jest kwestią wyboru, a nie kwestią natury. Dochodzi do tego, że w niektórych krajach rozważa się, żeby zmieniać na życzenie zapis w świadectwie urodzenia, jeśli chodzi o płeć. Najnowsza wiadomość z Wielkiej Brytanii: uznano powitanie w teatrze, czy w kinie, czy na koncertach ladies and gentlemen, panie i panowie, za gorszące. Trzeba będzie zmienić te właśnie powitania, ponieważ nie istnieją tylko mężczyźni i kobiety, ale istnieją różne inne płcie. W toaletach w Islandii jest miejsce, osobne wejście dla trzeciej płci. Także widzimy, że bezbożne filozofie się szerzą. I teraz chrześcijanie też muszą uważać, czy w ogóle korzystają z telewizji, jeśli tak, to z jakich kanałów. Jeśli czytają gazety, to jeśli tak, to jakie gazety. Bo zetknąłem się, że są tacy chrześcijanie, którzy nie są uczniami Pana Jezusa, tylko mówią jak Michnik albo jego redaktorzy, którzy mówią, że homoseksualiści mają takie same prawa i powinni zawierać związki małżeńskie zupełnie legalnie, także w Polsce. Więc widzimy, jakich czasów dożyliśmy, że po prostu niektórzy chrześcijanie są ukształtowani przez bezbożny świat. I musimy być tego świadomi. A Kościół jest o tyle bezpieczny, o ile statek jest bezpieczny, który pływa po morzu, ale woda do niego się nie wlewa. Jeśli morze się wlewa do statku, przestaje być bezpieczny. Podobnie Kościół przestaje być bezpieczny, jeśli świat do niego wchodzi drzwiami i oknami. Dlaczego to takie ważne, żeby nie dać się zwodzić? Są też ludzkie tradycje, które mogą być zwodnicze. Są tradycje neutralne, które nie są złe. Pan Jezus na przykład skorzystał z takiej tradycji, kiedy wielokrotnie był w synagodze. Synagogi były późniejszym dodatkiem, nieopisanym w prawie mojżeszowym. Wytworzyły się podczas niewoli babilońskiej. I można powiedzieć, że były nowością, ale ukształtowały się i spełniały dobrze swój cel. Podobnie na Wieczerzy Pańskiej podczas Paschy Pan Jezus użył wina. Mojżesz o winie nic nie pisał. Także ta tradycja w ogóle nie była szkodliwa. Pan Jezus ją zaaprobował. Ale są tradycje wybitnie niebezpieczne. Do tych tradycji mogą należeć też jakieś zwyczaje w naszym kraju, na które należałoby uważać, albo w innych krajach, które mogą odzwierciedlać jakieś zabobony, jakieś przesądy. Na przykład ostatnio popularny w naszym kraju jest tradycyjny dzień, święto Halloween, prawda? Czy pozwolimy naszym dzieciom na uczestniczenie, nawet w niewinnych zabawach rzekomo, które jednak odbywają się w największe święto satanistów? Pamiętajmy, że to jest największe święto satanistów. I nie powinniśmy się godzić na to, że nasze dzieci nawet w szkole będą robić cokolwiek z tym związanego. Ta tradycja na pewno jest bezbożna i niewłaściwa. I na pewno nie ma nic wspólnego z Chrystusem. W nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości, czytam w wersecie 9, i jesteście w nim napełnieni. Po Soborze Watykańskim II zaczęto głosić w Kościele katolickim coś innego niż wcześniej. Wcześniej Kościół katolicki karmił się takimi dziełami jak Suma przeciw poganom Tomasza Zakwinu, która potępiała judaizm, islam, religie pogańskie, niechrześcijańskie, ta suma, i mówiła, że ci ludzie muszą się nawrócić na chrześcijaństwo. Od Soboru Watykańskiego II jest głoszone coś innego. Jest właśnie głoszone to, że są rozproszone prawdy także w pogaństwie, w religiach niechrześcijańskich. Jan Paweł II, kiedy odwiedził Indię, powiedział, że bardzo docenia tę ogromną, bogatą duchowość, jaka wytworzyła się w Indiach. Więc widzimy, że po tym Soborze Watykańskim II zaczęto próbować łączyć pewne elementy z religii niechrześcijańskich, z katolicyzmem. Niektórzy inspirowali się buddyzmem, innymi trendami, kierunkami. A czy my w ogóle potrzebujemy jakiejś inspiracji z jakiejś religii monoteistycznych, jak z judaizmu czy z islamu? W żadnym wypadku, drodzy. Skoro w Chrystusie jest cała pełnia boskości, skoro Jemu nic nie brakuje z boskości, ta boskość jest w dodatku umiejscowiona w Jego ciele, obecnie chwalebnym, wyniesionym do takiej chwały, że apostoł Jan, kiedy go zobaczył, to upadł na twarz. Skoro jest tak wspaniały, chwalebny, jest w nim cała pełnia, już czytaliśmy wszystkie skarby mądrości i poznania, to po co szukać gdzie indziej? Po co inspirować się czymkolwiek innym? Nie ma takiej potrzeby, a nawet byłoby to grzechem. Jesteśmy w nim napełnieni, mamy w nim całą pełnię. Nie potrzeba szukać gdzie indziej, inspirować się gdzie indziej. Dlatego tak ważna jest wdzięczność, żeby nie szukać czegoś poza tym. Może za mały użytek robimy z tego, co mamy. Może przypominamy kogoś takiego, kto ma pełną lodówkę, a korzysta tylko z margaryny, z jednej półki. A może przypominamy takiego człowieka, który ma całą wersalkę, a ciągle śpi na połowie, bo nie chce mu się jej otworzyć całej. Także zastanówmy się dobrze. No i męczy się, ma niewygodnie taki człowiek. Czytamy, że Chrystus jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. Biblia Warszawska mówi o nadziemskiej zwierzchności i władzy. O co chodzi tutaj w tym wszystkim? Że On jest ponad wszystkim. Nie potrzebujemy oddawać czci aniołom. On jest także głową Archanioła Michała, On jest ponad Archaniołem Michałem, nad wszystkimi zwierzchnościami, czy ludzkimi, czy anielskimi. I dalej czytamy, że w Nim zostaliśmy obrzezani obrzezaniem nieuczynionym ręką w zewleczeniu doczesnego ciała, ale w zewleczeniu ciała grzechów, w obrzezaniu Chrystusa. Pogrzebani będąc wraz z Nim w chrzcie, w którym też zostaliście współzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. i was, będących martwymi w upadkach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, darując wam wszystkie upadki. Tak więc apostoł przypomina tym chrześcijanom, że kiedyś byli martwi duchowo. Przypomina to nieco syna marnotrawnego, o którym ojciec powiedział w Ewangelii według Łukasza 15:32. Twój brat był martwy, a ożył, był zgubiony, a odnalazł się. A list do Efezjan, 2:1 też mówi o tej śmierci duchowej. 2:1. A was, będąc martwymi w upadkach i grzechach. Tak więc ci chrześcijanie, zanim zostali chrześcijanami, byli martwi duchowo. Grzech nad nimi panował i zostali ożywieni, współzbudzeni z Chrystusem. Grzech został w nich pokonany w tym znaczeniu, że przebaczone zostały im grzechy, przeszli ze stanu życia pod grzechem, pod władzą diabła, do stanu łaski. I jak to się stało? Werset 14 wyjaśnia. Wymazał obciążający nas zapis dłużny wynikający z ustaw, który był przeciwko nam, i usunął go ze środka, przybijając go gwoździem do krzyża. Także prawo Boże stawiało nam szereg zarzutów, ponieważ naruszaliśmy prawo Boże swoimi czynami. Mieliśmy swój zapis dłużny, czyli taki odręczny zapis wskazujący na nasze winy. Dosłowny to nie był taki zapis, tylko jest to obrazowo tak przedstawione. Także można nam było zarzucić wiele. Przede wszystkim to, że żyliśmy daleko od Boga. I ten zapis został przybity do krzyża. Jedynie biblijne chrześcijaństwo uporało się z największym problemem człowieka, którym jest grzech. To właśnie Bóg przez Chrystusa dokonał tego uwolnienia człowieka spod potępienia grzechu. Czytamy dalej: rozbroił zwierzchności i władze publicznie, wystawiając je na pokaz, i Bóg w nim powlókł je w triumfalnym marszu zwycięstwa. Jest to pewien obraz, kiedy zwycięski dowódca wojskowy wracał do Rzymu, wiódł za sobą jeńców w takim pochodzie, jako pokonanych, jako przegranych. I to obrazuje, co się stało z szatanem i demonami przez to, co Bóg uczynił na krzyżu. No, czytamy, że ten triumf został osiągnięty właśnie w krzyżu. Diabeł ma wytrącone argumenty z ręki przez to, co Bóg uczynił. List do Hebrajczyków, 2 opowiada właśnie o tym, jak stracił. 2:14. Ponieważ dzieci są uczestnikami ciała i krwi, podobnie i on stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który ma swoją siłę w śmierci, to jest diabła. Diabeł miał argument w śmierci. Teraz już go nie ma. Mógł zastraszać ludzi śmiercią. Mógł apelować do tego lęku przed śmiercią, żeby ludzie chcieli się wyszumieć za życia, żeby chcieli jak najwięcej skorzystać dla siebie, dla swego samolubnego ja. Odtąd jest głoszona Ewangelia życia wiecznego, nieśmiertelności, i diabeł już nie może nas potępiać. Księga Objawienia wskazuje, że diabeł został zrzucony, ponieważ nie może już oskarżać naszych braci, nie może nas oskarżać. Czytamy w 12 rozdziale, w wersecie 10, że nastało zbawienie i moc i królestwo Boga naszego i władza Jego Mesjasza, ponieważ zrzucony został oskarżyciel naszych braci, który ich oskarżał przed Bogiem naszym dniem i nocą. Diabeł już nie ma prawa oskarżać dzieci Bożych. Chrystus wytrącił mu argumenty z ręki. List do Rzymian zapewnia w 8 rozdziale. Zobaczmy od 31 wersetu. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, kto jest przeciwko nam? On, który nie oszczędził nawet własnego Syna, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie darował nam wszystkiego? Kto będzie wnosił oskarżenie przeciwko wybranym Boga? Bóg, który usprawiedliwia. Kto potępia? Chrystus, który umarł, więcej, który został wskrzeszony, który jest po prawicy Boga, on wstawia się za nami. Diabeł na krzyżu przegrał. I tu musimy krytycznie ocenić demonomanię, która panuje w niektórych kościołach czy wspólnotach. Tam się przedstawia Pana Boga i diabła jako równorzędnych przeciwników na ringu, którzy ze sobą walczą, zmagają się, tak jakby diabeł nie przegrał. I są całe służby uwalniania z tym związane, skupianie się bardziej na diable, na wszystkich sprawach związanych z diabłem niż na Chrystusie. I to nie jest zdrowa nauka. Tego należałoby się wystrzegać. Istnieją dwie w ogóle skrajności. Jedna, demonomania, gdzie ludzie widzą demona wszędzie, za każdym rogiem ulicy, a druga, lekceważenie diabła, zapominanie o tym przeciwniku, nie liczenie się z nim, nie czuwanie. My mamy być właśnie pośrodku, równowagę zachować, mieć świadomość, że on już przegrał na krzyżu, że w imieniu Jezusa jest zwycięstwo, że na imię Jezusa demony się poddawały, wychodziły, lękały się go, bały się go, że ich pośle do otchłani, że je będzie dręczył. Królestwo Boże już przyszło, nie nadeszło jeszcze w całej pełni, dlatego diabeł jeszcze będzie cały czas działał i aż do końca będzie działał i przyjdzie taki czas na tej ziemi, że będzie się wydawało, że diabeł ma niepodzielne wręcz rządy. To będzie za rządów Antychrysta, ale to będą ostatnie podrygi. Im będzie gorzej na świecie, tym znaczy, że im ciemniej, tym będzie znaczyło, że niedługo zaświta Królestwo Boże i zupełnie tę ciemność przegoni na zatracenie. I dlatego, skoro jest tak wielkie zwycięstwo Chrystusa, pamiętajmy o zasadach dalej. Niech więc was nikt nie sądzi z powodu pokarmu albo napoju, albo w sprawie święta, albo nowiu księżyca, albo sabatów. To jest cień tego, co ma nastąpić, rzeczywiste, natomiast jest ciało Chrystusa. Drodzy, nie wiemy dokładnie, jaka była herezja Kolosan. Apostoł Paweł wiedział, co tam było zagrożeniem dla Kościoła i oni wiedzieli. My nie wiemy. Bibliści generalnie mówią, że była tam herezja polegająca na wierze w istnienie wielu pośredników między Bogiem a ludźmi, różnych pośrednich bytów. Apostoł Paweł rozprawił się z tym, mówiąc, że w Chrystusie jest pełnia, że on jest jedynym tutaj pośrednikiem. Ale najwyraźniej były jakieś tendencje do ograniczeń co do pokarmu, napoju. Były też jakieś wpływy żydowskie. Być może one dotyczyły też niektórych pokarmów, ale na pewno święta, nowy księżyca albo sabatów. I tutaj Żydzi mesjanistyczni, adwentyści dnia siódmego i różni inni sabatarianie usiłują nas przekonać, że te sabaty, które tu są wymienione, czy szabaty, nie dotyczą cotygodniowego szabatu. Mylą się grubo. Dlaczego? Pierwsze jest wymienione święto, czyli to już załatwia nam sprawę. Chodzi o wszystkie święta. A drugie, czyli coroczne święto, a było ich kilka. Nów księżyca, comiesięczne święto. I co zostaje? Szabat, czyli cotygodniowe. Taka gradacja. Coroczne, comiesięczne i cotygodniowe. I słowo, to zwracają uwagę ci wszyscy sabatarianie, że ono występuje w liczbie mnogiej. Ale w Łukasza 4,16, gdzie jest powiedziane, że Pan Jezus wszedł według swojego zwyczaju w dzień sabatu do synagogi, czytamy słusznie w toruńskim przekładzie Nowego Przymierza, że dosłownie jest tam liczba mnoga, sabatów, czy też szabatów. Samo to, że słowo występuje w liczbie mnogiej, nie oznacza, że dotyczy czegoś więcej niż jednego. Dotyczyło jednego i tak samo tutaj. Więc nie jest to podstawą do oceniania czyjejś pobożności, czy ktoś święci sobotę, czy nie. Rzeczywistość jest Chrystusa. Szabat także był cieniem Chrystusa. W jakim znaczeniu? Otóż Chrystus jest naszym szabatem. W Ewangelii według Mateusza 11,28 czytamy: chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocząć. Chrystus daje nam odpocząć. List do Hebrajczyków mówi o duchowym szabacie, który staje się udziałem wierzących. 4 rozdział, zobaczmy, listu do Hebrajczyków, werset 11. Starajmy się usilnie wejść do tego odpocznienia, aby ktoś nie popadł w ten sam przykład nieposłuszeństwa. Zachęcam do przeczytania 3 i 4 rozdziału listu do Hebrajczyków. Większość Izraelitów nie weszła do ziemi obiecanej przez niewiarę i nieposłuszeństwo. My przez wiarę i posłuszeństwo możemy wejść do odpocznienia. Jakie to odpocznienie, do którego mamy wejść? Księga Objawienia zapewnia, że ci, którzy będą umierać w Panu, odpoczną po pracach swoich. 14 rozdział, werset 13. Po swoich trudach. Do tego wiecznego odpocznienia zmierzamy. Dlatego także cotygodniowy szabat jest cieniem wskazującym na odpoczynek, jaki mamy w Chrystusie i taki, jaki otrzymamy w przyszłości. Dlatego nie dajmy sobie wmówić, że wiarę chrześcijańską trzeba uzupełniać przestrzeganiem szabatu. Nie ma takiego wymagania dla chrześcijan Nowego Testamentu. Znajdźcie mi chociaż jeden list któregoś z apostołów, gdzie napomina chrześcijan za niedokładne przestrzeganie szabatu, za zaniedbywanie się w tym, albo gdzie by zachęcał do przestrzegania szabatu. Niczego takiego nie znajdziecie. Ani w dziejach apostolskich nie znajdziecie. Sabatarianie odwołują się do tego, że Paweł głosił w synagodze w szabat. Ale dlaczego? Bo właśnie w szabat tam się odbywały spotkania. Dalej czytamy o czymś jeszcze innym, o formie mistycyzmu. Niech was nikt nie pozbawia nagrody zwycięstwa, kto ma upodobanie w uniżaniu się, kulcie aniołów i w tajemniczych doznaniach, dając się bezpodstawnie nadymać przez swój cielesny sposób myślenia. Widzimy, że są osoby, które mogłyby nas odciągnąć od Boga. To pozbawienie nagrody zwycięstwa to tak jakby zostać zdyskwalifikowany, tak jakby sędzia orzekł, że no jednak nie walczyliśmy prawidłowo, nie zmagaliśmy się w jakichś zawodach sportowych i nie otrzymamy nagrody. I są tacy ludzie, którzy pozornie się uniżają, pozornie są pokorni, jako ci asceci czy mistycy, ale w gruncie rzeczy nadymają się swoim cielesnym sposobem myślenia. W gruncie rzeczy ich mistycyzm, ich właśnie jakaś taka specyficzna duchowość kryje taką wewnętrzną pychę, która się tak od razu nie ujawnia. Wystarczy się z kimś nie zgodzić. Wystarczy mieć inne zdanie. Zobaczymy, jak wtedy zareaguje. I czytamy o tajemniczych doznaniach. To są niebezpieczne rzeczy, klimaty, w które niektórzy wchodzą. Czytamy, że taka osoba nie trzyma się głowy, z której całe ciało jest zaopatrywane i spajane stawami i ścięgnami, rosnąc wzrostem Boga. Na pewno się nie trzyma. Między innymi, jeśli oddaje się kultowi aniołów, to Księga Objawienia powiada, jak zachował się anioł względem apostoła Jana, który chciał mu oddać pokłon. 19 rozdział, werset 10 mówi: bacz, abyś tego nie czynił. Ja jestem współsługą twoim i twoich braci, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. Anioł nie pozwolił na to. Także może być taka duchowość. Ktoś może mieć jakieś widzenia, objawienia, różne rzeczy, ale nie trzymać się głowy, nie trzymać się Chrystusa. Dzisiaj część ludzi deklarujących się jako chrześcijanie nie jest w ogóle zainteresowanych prawdą. Dla nich prawda nie jest ważna. Ważne są przeżycia. Przeżycia duchowe. Niektóre osoby mówiły mi: ja już nie badam, ja już nie sprawdzam. W niektórych kościołach mówią: my już nie sprawdzamy proroków, mamy do nich zaufanie. To jest bardzo niebezpieczna ścieżka. Dalej czytamy: jeśli więc umarliście z Chrystusem dla elementarnych zasad tego świata, dlaczego jeszcze, jak żyjący w świecie, jesteście poddani nakazom? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie zetknij się. To wszystko jest przeznaczone na zniszczenie przez używanie zgodnie z przykazaniami i naukami ludzi. Są wyznania, nie będę tutaj wymieniał konkretnie, które bardzo skupiły się na sprawach dietetycznych. Jest na przykład takie wyznanie, które wprowadziło na podstawie pewnego objawienia zakaz spożywania mięsa w okresie wiosenno-letnim. W okresie jesienno-zimowym można, ale wiosenno-letnim nie powinno się. Mają tak zwane słowo mądrości. Mają też coś takiego jak zakaz picia napojów typu cola, herbaty, kawy. Ja nie mówię, że to są zdrowe rzeczy, ale czy to jest Ewangelia? Inne wyznanie w ogóle zaleca wręcz przejście na dietę wegetariańską. Także są takie tendencje. Nie jest to mądre. Nie jest nic złego w diecie. Ja sam jestem na diecie z powodów zdrowotnych. Po prostu muszę, bo inaczej bym gorzej chorował. Ale niektórzy zrobili z tego Ewangelię. I dlatego mówi się, że niektóre wyznania to pomieszanie zbawienia z jedzeniem. I tu jest ten problem. I czytamy, że te rzeczy mają wprawdzie pozór mądrości w samowolnej formie kultu religijnego. Wiele rzeczy, których spotykamy, to są właśnie takie samowolne formy kultu religijnego. Utworzono jakąś wizję, jakąś metodę, mało w tym Chrystusa, więcej ludzkiej mądrości, więcej takich pozorów nawet mądrości, bo to prawdziwa mądrość nie jest Boża. I czytamy, że przejawia się to w poniżaniu się, w nieoszczędzaniu ciała, ale nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała. Czyli w gruncie rzeczy te wszystkie sprawy mogą nasycać ciało. Co apostoł Paweł ma na myśli? Otóż używa greckiego słowa sarx w kilku znaczeniach. Jedno znaczenie, ciało, oznacza grzeszną naturę, taką samolubną grzeszną naturę. Stąd takie formy kultu religijności takiego specyficznego mogą karmić to własne ja człowieka. Może się czuć lepszy. Ja należę do szczególnej grupy, do wybranej grupy. My tu mamy takie specyficzne zasady, lepsze niż inni, lepsze normy. My tu mamy takiego proroka, czy taką prorokinię, czy mamy takich wspaniałych przywódców, którzy są tacy mądrzy, takimi Mojżeszami współczesnymi, są takimi pomazańcami, oni najlepiej wszystko wiedzą. I to jest początek upadku. Dlatego wróćmy do tego, co było na początku. Każdy człowiek według trudu apostolskiego i także naszego trudu jako nauczycieli Słowa Bożego i także starszych kaznodziejów ma zostać postawiony przed Chrystusem jako dojrzały, jako w pełni rozwinięty, podobny do Chrystusa. Celem Bożego działania jest stworzenie nowego człowieka, a tak naprawdę powrót do obrazu Bożego, który straciliśmy przez grzech naszych prarodziców. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, a ma się stać, że będziemy w pełni dziećmi Bożymi. Imię Boga będzie na naszych czołach. Będziemy wiecznie oglądać Boga i oddawać Mu chwałę i służyć Mu. To jest celem, stworzenie nowego człowieka w Chrystusie. A co robią sekty, co robią kulty? Też tworzą nowego człowieka, ale nie w Chrystusie. Tworzą, mają jakąś wizję człowieka, jak ma wyglądać człowiek Boży, chrześcijanin, ale według schematu, który opracowali ich przełożeni. Jakaś prorokini, jakiś przywódca, jakiś lider. I musimy być tego świadomi, że to nie jest Boża droga. Dlatego, drodzy, pamiętajmy o tym, że kasjerzy w Stanach Zjednoczonych, kasjerzy bankowi, kiedy odbywają szkolenia, oni nie uczą się na fałszywkach. Oni w wielkim powiększeniu oglądają wszystkie cechy prawdziwych banknotów. Wszystkie znaki wodne, wszystkie jakieś figury geometryczne, wszystko poznają w najdrobniejszych szczegółach i kiedy to zapamiętają, rozpoznają fałszywkę od razu. I tak samo my, drodzy. Jest wiele dziś materiałów. Jest wiele dobrych materiałów, ale przede wszystkim mamy znać Słowo Boże. Tu jest wzorzec. I przede wszystkim na Chrystusie mamy budować. W Nim mamy być zakorzenieni, zbudowani. W Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. W Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Nie szukajmy poza Chrystusem. A jeżeli jesteśmy w zborze, w kościele, w którym próbuje się stworzyć nowego człowieka, ale nie na obraz Chrystusa, to jak najszybciej opuśćmy to miejsce. To nie jest miejsce Boże. Jedyne miejsce jest tam, nasze, gdzie jest głoszony Chrystus, gdzie ludzie pod wpływem tego głoszenia stają się podobni do Chrystusa w swoim myśleniu, w swoich uczynkach, w swoim charakterze. Niech Bóg nam w tym dopomoże i niech Pan Jezus będzie uwielbiony. Amen.